Panie ministrze, kilka godzin od wpłynięcia projektu nowelizacji ustawy IPN do głosowania. Dlaczego tak szybkie tempo? Co się stało, że akurat dzisiaj ta nowelizacja została przyjęta?
No, chcielibyśmy, żeby ta sprawa, która w naszej opinii przesłaniała istotę tej ustawy, czyli obronę dobrego imienia Polski, została wyjaśniona jak najszybciej. Narosły wokół tej ustawy zupełnie nieprawdopodobne wątpliwości, zarzuty, które nie miały uzasadnienia faktycznego. Aby tego typu wątpliwości rozwiać, chcielibyśmy szybko przyjąć te zmiany.
Co by się stało dla polskiej dyplomacji, gdybyśmy tych zmian nie przyjęli?
Oczywiście, no nie bawmy się w hipotezy. Myślę, że po prostu warto jak najszybciej w imię obrony dobrego interesu Polski tego typu wątpliwości wyjaśniać.
Ale jakieś obawy musiały kierować panem premierem, rządem, naszą dyplomacją, że się zdecydowano na krok niecodzienny. Niecodziennie przyjmuje się ustawę w ciągu jednego dnia.
Chcielibyśmy skuteczniej bronić interesu Polski i to przyświeca nam przy przeprowadzeniu tych zmian i stąd też ta szybka procedura, żeby ta skuteczna obrona dobrego imienia Polski mogła jak najszybciej przynieść oczekiwany efekt.
Panie ministrze, obecny kształt ustawy zlikwiduje pewne nieporozumienia między Warszawą a Waszyngtonem, Warszawą a Tel Awiwem?
Kluczowe jest to, żebyśmy mogli mówić o skutecznej obronie dobrego imienia Polski. Będzie taka możliwość dzięki temu, że IPN będzie wyposażony w narzędzia cywilnoprawne do skutecznego dochodzenia sprawiedliwości w przypadku naruszenia dobrego imienia Polski. I to jest klucz, a nie dyskusja o tym, czy przepisy karne były przepisami właściwymi czy niewłaściwymi. Naszym zdaniem ta dyskusja niepotrzebnie odwracała uwagę od istoty tej ustawy.
Pan premier z mównicy mówił, że ta ustawa w tym ostrzejszym, no bo też pan marszałek Terlecki mówił o kroku wstecz, więc w tym ostrzejszym wymiarze przyniosła dużo dobrego, dużą debatę, dużo otwarła wielu osobom oczy na prawdziwą historię. Czy pan, wchodząc do MSZ-u, widział rzeczywiście, chociażby strona niemiecka, inaczej już patrzy na politykę historyczną dzięki tej ustawie?
Zdecydowanie tak. Od tamtego czasu pojawiły się deklaracje i szefa MSZ-u Niemiec, i kanclerz Merkel, i również polityków niemieckich, i wielu polityków w innych krajach zaczęło rozumieć, że tego rodzaju szkalowanie dobrego imienia Polski, jak używanie pojęcia polskie obozy koncentracyjne, jest w Polsce bardzo bolesne i wymiernym problemem, z którym my zdeterminowani postanowiliśmy walczyć i ta dyskusja niewątpliwie już przyniosła rezultaty, a teraz chcielibyśmy, żeby ta ustawa działała jak najskuteczniej w warstwie prawnej.
Panie ministrze, pana wejście do Ministerstwa Spraw Zagranicznych zbiegło się z istotnym przyspieszeniem rozmowy wokół nowelizacji i reformy Unii Europejskiej. Porozumienie Berlina z Francją o temat osobnego budżetu strefy euro powoli staje się faktem. Dla Polski to jest jak bardzo niebezpieczne.
To jest niebezpieczne przede wszystkim dla całej Unii, dla jej spoistości, solidarności tej instytucji. Mam takie poczucie, że ze względu na sytuację wewnętrzną w Niemczech, skomplikowaną, w ramach której pozycja pani kanclerz Merkel jest trudna, bo sojusznik koalicyjny, bawarska chadecja, zgłasza istotne wątpliwości co do polityki migracyjnej, pani kanclerz postanowiła w niektórych obszarach zrobić krok do przodu. I to jest element tego takiego przyspieszenia. Moim zdaniem przyspieszenia, które dla Unii Europejskiej, jeżeli miałoby się zrealizować, będzie szkodliwe.
Co to znaczy dla polskiej dyplomacji, że rano pani kanclerz spotyka się z premierem Rzeczpospolitej, a kilka godzin potem spotyka się z prezydentem Francji i przyjmuje niekorzystną dla Polski wizję rozwoju i reformy Unii Europejskiej? To jest symptomatyczne?
To jest pewne zarysowanie dopiero takiej wizji. Ja mam nadzieję, że w toku dyskusji nastąpi jednak pewna weryfikacja, jakie są możliwości realizacji tej wizji, tak jak powiedziałem, dla Unii Europejskiej, nie tylko dla Polski, niedobrej i że też nastąpi swego rodzaju otrzeźwienie i chęć jednak dążenia do spoistości tej organizacji, a nie tworzenia jakichś grup czy klubów Unii Europejskiej.
Kiedy minister Czaputowicz obejmował urząd w jednym z pierwszych wywiadów, zresztą dla Radia Wnet, podkreślał, że jest wizja dwóch bloków Unii Europejskiej, bloku demokracji zamkniętych, które chcą Unię dzielić, tworzyć granice i robić coraz bardziej zamkniętą, i grupa demokracji otwartej, które chcą uszanować wszystkie cztery wolności, na których opiera się Unia Europejska, a bitwa toczy się o Niemcy, że to Niemcy są tym krajem, który może albo być patrzeć na Zachód, albo patrzeć na Europę Środkową, na Grupę Wyszehradzką. Z pana perspektywy udaje nam się przyciągać Berlin ku naszej wizji Unii Europejskiej, bo strefa euro pokazuje, budżet strefy euro pokazuje się niespecjalnie.
To jest bardzo długa droga, ale choćby w kwestiach polityki migracyjnej nasze racje są już rozumiane znacznie lepiej niż kilkanaście miesięcy temu, więc jestem ostrożnym optymistą. Uważam, że refleksja przede wszystkim społeczeństwa niemieckiego w tej sprawie już nastąpiła, a politycy będą musieli na tą refleksję społeczną w Niemczech również odpowiedzieć. I ta zmiana spojrzenia na wiele obszarów przez polityków niemieckich jest już z mojej perspektywy również widoczna.
Ostatnie pytanie. Jakie są pana zdaniem najbliższe pola do współpracy między Warszawą a Berlinem? Gdzie jest nam najbliżej na tej polityce europejskiej, na szachownicy polityki europejskiej?
Chcielibyśmy odwoływać się do takich elementów, które w latach 90. podkreślały już niemieckie instytucje, że Unia Europejska i jej system prawny, traktaty jest organizacją zarządzaną przez państwa członkowskie, a nie przez instytucje europejskie, które mogą w oderwaniu od woli państw członkowskich pchać integrację do przodu. I ta taka refleksja nad przyszłością Unii Europejskiej i tym, jaką rolę w tej przyszłości powinny odgrywać państwa narodowe, to jest dyskusja, gdzie Polska i Niemcy, mam nadzieję, będą w stanie znaleźć takie punkty wspólne, inaczej niż na przykład jest to we Francji, gdzie jest jasny rys taki prointegracyjny w nastawieniu prezydenta i rządu francuskiego.
Jeszcze dopytam o to wczorajsze wysłuchanie na Radzie Unii Europejskiej. Minister Szymański na konferencji po posiedzeniu mówił, że są stolice państwa, które chciałyby ostrzej atakować Polskę w ramach artykułu 7. Czy Berlin jest taką stolicą pana zdaniem?
Mam nadzieję, że nie i też w trakcie zeszłotygodniowej rozmowy pana premiera z kanclerz Angelą Merkel miałem takie wrażenie, że Niemcy chciałyby, aby spór o artykuł 7 został zakończony. Pytanie, jak te deklaracje, jakie odbicie znajdą w rzeczywistości?
Panie, na koniec, jak się współpracuje z ambasadorem polskim w Berlinie?
Doskonale. Pan ambasador Przyłębski, z którym znamy się jeszcze sprzed czasów, kiedy był ambasadorem, jest fachowcem, jest osobą, która dla Polski robi bardzo dobrą pracę tam w Berlinie i jesteśmy w stałym kontakcie już od miesięcy, już jako szef polsko-niemieckiej grupy parlamentarnej bardzo mocno współpracowałem. W tej chwili ta współpraca jest jeszcze intensywniejsza i ona niewątpliwie przysłuży się Polsce.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.